W ostatnich latach bardzo duży wzrost popularności notują programy typu Uwaga, Ekspres Reporterów, Czarno na Białym czy Interwencja. Zalwani jesteśmy nieustannie przez dziennikarzy śledczych, co już nowymi wytopionymi aferami i skandalami. Łapówki, nadużycia władzy, przekręty, zdrady. Kto z nas nie słyszał o aferze Watergate czy aferze Rwina, Amber Gold, o Clintonie i Monice Lewińskiej. I mimo, że jest to jedynie mały procent wykrytych afer, to czasem na jaw wychodzi to, co ludzie tak skrzętnie ukrywali przez wiele lat. A takie programy cieszą się popularnością, dlatego że lubimy, gdy ktoś zostanie przełapany, gdy jego grzechy zostaną wyciągnięte na jaw. Okazuje się jednak, że ukrywanie afer, negowanie, usprawiedliwianie swoich zachowań nie jest jedynie domeną celebrytów czy polityków. Bo prawda jest taka, że często w swoim życiu zachowujemy się podobnie, próbując radzić sobie z własnymi grzechami. Kiedy grzech pojawia się w naszym życiu, najczęściej usprawiedliwiamy się, umniejszamy, zagłuszamy czy racjonalizujemy, aż w końcu przestajemy go zauważać. Co więcej, często jest tak, że bardziej drażni nas i przeszkadza nam grzech kogoś innego niż własny, który zdążyliśmy schować i zamaskować. Mówimy sobie, przecież jestem młody i muszę się wyszaleć. Ona sama mnie sprowokowała tym, jak się ubrała. 10 lat już piję, jeszcze się nie uzależniłem. Jego małżeństwo i tak by nie przetrwało, więc jedynie przyspieszyłam to, co nieuniknione. W artykule dla Christianity Today Larry Thomas odnosi się do ruchu, który mówi o wypieraniu się odpowiedzialności za własne grzechy, czyny i tworzeniu społeczeństwa bez winy. Pisze, że stworzyliśmy społeczeństwo takie, w którym ludzie nie odpowiadają za własne czyny, za to, co robią. Znaliśmy świetne wytłumaczenia dla naszych grzechów w medycynie, psychologii czy socjologii. Poczucie winy sprawia, że łatwiej jest ukryć grzech, zrzucić odpowiedzialność lub obwinić innych za to, co nas spotkało lub za to, co zrobiliśmy. W pewnym przedszkolu ktoś z 4-letnich dzieci wybił szybę. Nikt tego nie zauważył, a sprawca się nie przyznał. Wtedy pani wychowawczyni zebrała wszystkie dzieci i powiedziała: przyniosłam bryłę węgla, aby każde dziecko dotknęło ją ręką. To jest niezwykły węgiel, który wskaże nam winowajcę. Dzieci po kolei podchodziły do bryły węgla i kładły na nią ręce. Potem pani poprosiła, by wszystkie dzieci naraz podniosły ręce do góry. Okazało się, że tylko jedno dziecko miało ręce czyste. To było dziecko, które wybiło szybę. Chłopczyk ten bał się, że jego ręce jako jedyne się pobrudzą i na jaw wyjdzie to, co zrobił, dlatego postanowił kolejny raz oszukać i jedynie udawać, że dotyka węgiel. Ludzie często, tak jak ten chłopczyk, próbują ukryć swój grzech, a gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, popełniają kolejny, wpadając w spiralę. Albo wydaje im się, że są czyści, tym bardziej, gdy widzą, kiedy ręce innych ludzi są czarne od grzechu. W takiej sytuacji znalazł się król Dawid, którego życiu przyglądamy się w aktualnej serii. Tydzień temu słuchaliśmy, że Dawid wpadł właśnie w taką spiralę, gdzie jeden grzech pchał go do następnego. A wszystko po to, żeby ukryć to, czego się dopuścił. Najpierw popełnia cudzołóstwo z żoną jednego ze swoich żołnierzy, a kiedy Batrzeba zachodzi w ciążę, Dawid ma problem. Próbuje przechytrzyć jej męża i ukryć swój grzech, ale kiedy to się nie udaje, organizuje zabójstwo Uriasza, męża Batrzeby. Historia ta kończy się słowami: to jednak, co Dawid uczynił, Pan uznał za rzecz złą. Okazuje się, że Dawid tak skutecznie znieczulił się i zagłuszył w sobie poczucie winy, odpowiedzialności, że odsuwa się od Boga i zachowuje się, jak gdyby nigdy nic złego się nie stało. Dlatego w dzisiejszej historii, kilka miesięcy po tych wydarzeniach, Bóg postanawia wysłać do Dawida swojego proroka Natana. I w 12 rozdziale drugiej księgi Samuela czytamy: wtedy Pan posłał do Dawida Natana, który przyszedł do niego i powiedział: dwóch ludzi było w pewnym mieście, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał owiec i bydła bardzo wiele, ubogi nie miał nic prócz jednej małej owcy, którą sobie nabył. Karmił ją, a ta wyrosła przy nim z jego synami. Jadała jego kąski, pijała z jego kubka, sypiała mu na łonie i była mu jak córka. Lecz przyszedł raz podróżny do tego bogatego, a jemu było żal wziąć sztukę z własnych owiec albo z własnego bydła, aby ją przyrządzić dla wędrowca. Zabrał więc owieczkę temu ubogiemu i przyrządził ją dla swojego gościa. W Dawidzie wezbrał gniew na tego człowieka i powiedział do Natana: jak żyje Pan, człowiek, który to zrobił, zasługuje na śmierć. Za owcę zaś zapłaci poczwórnie, dlatego że tak postąpił i on nie okazał litości. W tamtych czasach król miał prawo do rozsądzania takich spraw swoich podwładnych. Kiedy Dawid usłyszał, że ta historia dotyczy biednego pasterza, którym przecież jeszcze niedawno sam był, sam się określał jako ten biedny, skromny pasterz. Kiedy usłyszał, że dotyczy to jego, z całą stanowczością i bez zastanowienia się podjął się wydania wyroku w tej sprawie. A surowość tego wyroku wskazuje na to, że był bardzo oburzony i poruszony postawą bogatego i krzywdą, jaką musiał znieść ten biedny pasterz. Jego osąd brzmiał: kara śmierci i poczwórne wynagrodzenie poniesionej straty. Jednak zaraz po tym, kiedy Dawid wydał swój wyrok, czytamy, że Natan mówi do niego: to ty jesteś tym człowiekiem. Okazało się, że nie jest to historia o jakimś tam bogaczu i biedaku, ale to historia o nim samym. Dawid, tak jak ten bogacz, miał wiele żon, a odebrał jedyną żonę swojemu słudze. A gdyby tego było mało, chcą zatuszować to, co zrobić, dopuszcza się morderstwa. Wpada w spiralę grzechu. Chcąc ukryć jedno przewinienie, dopuszcza się następnego. Tak jak ten chłopiec z przedszkola. I tak jak ten, również jak ten chłopiec z przedszkola, myślał, że ma czyste dłonie i może z łatwością osądzać brud innych ludzi. Przez blisko rok, żyjąc w grzechu i w hipokryzji, tak bardzo się znieczulił, że bardziej złości się na złodzieja cudzych owiec, nie widząc w sobie złodzieja cudzych żon, który dodatkowo zabija jej męża. I być może słuchając tej historii, łapiesz się za głowę i myślisz sobie: jak można doprowadzić się do takiego stanu? Jak można być takim hipokrytą? Jak można zapętlić się w swoim grzechu, żeby nie widzieć tego, jaki naprawdę jestem? Ale czy czasami w naszym życiu my nie zachowujemy się podobnie? Oburzamy się, gdy wychodzi na jaw, że politycy biorą koperty i załatwiają coś pod stołem. Sami natomiast wolimy dać 50 zł w łapę, niż płacić 400 wymandatu. Złodziejom samochodu najchętniej poucinalibyśmy ręce, albo chociaż niech siedzą w więzieniu, kiedy my sami nie czujemy się zobligowani, żeby skasować bilet w tramwaju. Oburzamy się na afery podatkowe, na karuzele VAT, ale kiedy zdarza się okazja, żeby zapłacić za jakąś usługę bez faktury, bez problemu z tego korzystamy. Nie znosimy, gdy ktoś nas okłamuje i oszukuje, ale sami w szkole ściągamy i kombinujemy, bo przecież studia jakoś trzeba skończyć. I możesz powiedzieć, no dobra, ale to przecież nie ta sama skala. Dla Boga nie ma to znaczenia. Jedno i drugie jest grzechem. Za jedno i drugie kara jest taka sama. W dobie internetu, Facebooka, Twittera często oceniamy, krytykujemy, hejtujemy innych ludzi. Podczas gdy sami żyjemy w grzechu, jesteśmy nieuczciwi wobec siebie, jesteśmy nieuczciwi wobec innych ludzi, przede wszystkim jesteśmy nieuczciwi wobec Boga. I skoro mogło tak się stać z Dawidem, on mógł się znaleźć w takim miejscu. A przecież musimy pamiętać, że Dawid to był ten, o którym Bóg powiedział, że jest według jego serca. To niestety może się stać tak z każdym z nas. A wtedy, tak jak Dawid, przestajemy dostrzegać własny grzech. Za to oburza nas grzech innych ludzi i z łatwością wydajemy na nich wyroki. Bo okazuje się, że żyjąc w spirali grzechu, z łatwością osądzamy innych, nie potrafiąc sprawiedliwie ocenić samych siebie. Jak więc wyjść z tej spirali? Jak uczciwie spojrzeć na swoje życie? Zobaczmy, jak zachował się Dawid, kiedy dotarło do niego, że historia proroka jest właśnie o nim. I co jeszcze Bóg mówi do niego przez Natana? To ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli tego byłoby za mało, dałbym ci więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem pana, popełniając zło w moich oczach? Uriasza, Chetytę, ugodziłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, a jego samego zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz miecz nie odstąpi od twojego domu na wieki, dlatego, że mną wzgardziłeś i wziąłeś sobie żonę Uriasza Chetyty, by była twoją żoną. Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzam przeciw tobie nieszczęście. Wyjdzie ona z twojego domu, wezmę twoje żony na twoich oczach i dom i dam je twojemu bliskiemu. Będzie on obcował z twoimi żonami w świetle tego słońca. Ty wprawdzie popełniłeś swój czyn potajemnie, ja jednak spełnię to słowo na oczach całego Izraela oraz w blasku dnia. Natan konfrontuje Dawida z słowem od Boga, z Bożym Słowem, pokazując mu, jak wiele otrzymał od Boga, jak bardzo Bóg go kocha. Ponadto mówi, jakby ci było mało, dałbym ci jeszcze więcej. Jeżeli było ci za mało, wystarczyło, dałbym ci więcej. Ale Bóg też pokazuje Dawidowi konsekwencje, które będzie musiał ponieść. Dawid chciał ukryć swój grzech, a Bóg mówi, nie tylko to nie pozostanie w ukryciu, ale konsekwencje twoich czynów będą widoczne dla wszystkich i odczuje je cały twój dom. Jaka jest reakcja Dawida na te słowa? Wtedy Dawid wyznał przed Natanem, zgrzeszyłem względem Pana. Natan zaś odpowiedział Dawidowi, przecież Pan przebaczył twój grzech. Również Pan przebaczył twój grzech, nie umrzesz. Kiedy Dawid usłyszał słowa, to ty jesteś tym człowiekiem, przypowieść zrobiła swoją robotę. Dawid w jednym momencie zrozumiał jej głębsze znaczenie, ale też zobaczył siebie w tej historii. Dzięki konfrontacji z Bożym Słowem uświadomił sobie swój grzech. Uświadomił sobie, jak wiele otrzymał od Boga, który tak bardzo go kocha. Zrozumiał, że nie tylko zgrzeszył przeciwko Batrzebie, nie tylko zgrzeszył przeciwko Uriaszowi, ale zgrzeszył przeciwko Bogu. I skonfrontowany z Bożym Słowem widzimy, że wcale się nie tłumaczy, ani się nie usprawiedliwia. Ale dostrzega to, jaki jest naprawdę i wyznaje swój grzech Bogu. A kiedy wyznaje swój grzech, otrzymuje przebaczenie. Co to przebaczenie oznacza dla Dawida? Czytamy, że Bóg przez Natana mówi: nie umrzesz. Przebaczenie oznacza, że iż mimo, że Dawid jeszcze przed chwilą tak z łatwością, tak naprawdę oskarżając, wydając wyrok śmierci na tego bogacza, wydaje wyrok śmierci na siebie. Pomimo tego, że grzech jest karą za grzech, jest śmierć, to Bóg uwalnia go od tych konsekwencji, od wiecznych konsekwencji, które powinien ponieść. Przebaczenie i wyrwanie ze spirali grzechu zaczyna się od szczerego spojrzenia na siebie i wyznania swoich grzechów. A to szczere spojrzenie na siebie, na swoje życie jest możliwe jedynie dzięki konfrontacji z Bożym Słowem. Dawid był królem. Wcale nie musiał słuchać Natana. Co więcej, mógł zabić takiego posłańca, który przynosi tak złe wieści i który go oskarża. Jednak z pokorą, bez tłumaczenia się, bez wymówek, przyjmuje Boże Słowo i konfrontuje z nim swoje życie. I my również możemy skonfrontować swoje życie z Bożym Słowem. Dzięki temu przerwać spiralę grzechu, w której być może jesteśmy. Spojrzeć na siebie uczciwie, po to, aby powrócić do relacji z Nim. Bo Boże Słowo pozwala nam właśnie zobaczyć siebie takimi, jakimi jesteśmy. Wyznać swój grzech Bogu i otrzymać przebaczenie. Pewnego razu mały chłopiec, grając w piłkę przed domem, zbił uliczną lampę. Czuł się z tego powodu bardzo źle, bardzo winny, więc postanowił, że pójdzie do taty i wyzna mu wszystko. W końcu zapytał: tato, powiedz, co teraz powinienem zrobić? Zrobić? Zapytał ojciec. Teraz to my musimy zgłosić wszystko administracji, a ty będziesz musiał ciężko pracować, żeby zarobić na szkody, które wyrządziłeś. To nie była do końca odpowiedź, jakiej oczekiwał usłyszeć chłopiec. Ale tato powiedział: myślałem, że wszystko, co muszę zrobić, to poprosić Boga, żeby mi wybaczył. Mimo tego, jak piękne jest Boże przebaczenie, to okazuje się, że ono nie zwalnia nas z konsekwencji naszych działań tutaj na ziemi. Mimo że Dawid otrzymał przebaczenie, Bóg mu wybaczył to, co uczynił, to Dawid wciąż musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego grzechu. Bóg wyjaśnia Dawidowi, co te konsekwencje dla niego oznaczają. Czytamy: ponieważ jednak w tej sprawie całkowicie znieważyłeś Pana wobec jego wrogów, syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Po tych słowach Natan odszedł do swojego domu. Po tych słowach czytamy, że syn, który urodził się, który przyszedł na świat, który urodził się Dawidowi i Betrzebie, zaraz po tym, kiedy się urodził, zachorował. Dawid postił i prosił Boga o uzdrowienie. Ale Bóg nie wysłuchał jego modlitwy. Jego modlitwy nie zostały wysłuchane. Po 7 dniach od narodzenia to dziecko umiera. To mógł być dobry powód, to mógł być dobry moment do tego, żeby Dawid obraził się na Boga, żeby odwrócił się od Niego. Jednak kiedy dziecko umarło, to czytamy: wtedy Dawid stał z ziemi, umył się, namaścił, zmienił szaty i udał się do domu Pana, gdzie złożył pokłon. Dawid jednak nie odwraca się od Boga i nie obraża się na Niego. Przechodząc przez tą bolesną stratę, jest świadomy tego, że jest to konsekwencja jego grzechu. Trwa przy Bogu mimo to i oddaje Mu chwałę. skonfrontowany z Bożym Słowem wie, że to nie Bóg tak chciał. I tak naprawdę nie wiemy, dlaczego to dziecko musiało umrzeć. I jest to trudne do zrozumienia, jest to jeszcze trudniejsze do przyjęcia. Ale winnym temu może być jedynie Dawid i jego grzeszne decyzje. Tak jest, że konsekwencje naszych grzechów zazwyczaj dotykają nie tylko nas, ale dotykają naszych bliskich, dotykają naszych przyjaciół i ludzi wokół nas. Dziewczyna, która przespała się na imprezie z chłopakiem, którego imienia nawet nie zdążyła poznać, nie tylko będzie musiała wychowywać swoje dziecko w pojedynkę, samotnie, ale i dziecko nigdy nie dowie się, co to znaczy mieć ojca, co to znaczy mieć obojga rodziców. Mężczyzna, który postanowił zostawić swoją żonę dla młodszej koleżanki z pracy, nie tylko już raz na zawsze stracił swoją rodzinę, stracił swoje dzieci, ale też jego dwie córki już do końca życia będą musiały zmagać się z takim obrazem mężczyzny, z fałszywym obrazem mężczyzny. Już zawsze będą musiały zmagać się z brakiem zaufania. Będą podejmowały złe wybory raz za razem, wchodząc w toksyczne związki z mężczyznami, którzy będą je ranić. Chłopak, który wsiadł za kółko po pijaku, nie tylko będzie musiał resztę życia spędzić na wózku inwalidzkim, ale będzie musiał zmierzyć się z świadomością tego, że odebrał innym życie. A bliscy tych osób już na zawsze będą musiały radzić sobie z tym bólem i stratą, którą doświadczyli. Dawid wiedział, że to konsekwencje złych i grzesznych wyborów, których dokonał, będąc żyjąc z dala od Boga. Niezwykłe jednak jest to, co Bóg robi. Mimo że pozwala Dawidowi doświadczyć konsekwencji grzechu, to okazuje mu łaskę i wcale się od niego nie odwraca. Dalej czytamy tak. Pocieszał też Dawid swoją żonę, Batszebę. Przyszedł do niej i obcował z nią. Ona zaś urodziła syna i nadał mu imię Salomon. Pan kochał tego chłopca. Król posłał go pod opiekę proroka Natana, który ze względu na Pana dał mu na imię Jedidiasz. Doświadczając konsekwencji grzechu, Dawid trwa przy Bogu. Konfrontuje swoje życie z Bogiem, z Bożym Słowem, doświadczając przebaczenia i rozpoczynając nowe życie. A Bóg jest blisko Dawida, jest blisko Batszeby i błogosławi im potomstwem. I mimo że śmierć pierwszego dziecka to nie jedyne konsekwencje, z którymi musiał zmierzyć się Dawid, w dalszych rozdziałach czytamy, że tak jak Bóg zapowiedział, tych konsekwencji było dużo więcej. Jednak Bóg wyprowadził z nich dobro i nigdy nie opuścił jego domu. Był zawsze przy Dawidzie, nawet gdy ten przeżywał konsekwencje. I tak samo chce być obecny w naszym życiu, nawet wtedy, kiedy walczymy swoim grzechem, kiedy walczymy i ponosimy konsekwencje swoich grzechów. Gepard był bezwzględny. Ma na sumieniu wielu ludzi, których zniszczył i upodlił. Wciągnięte w narkomanię, w narkotyki małolaty, ich szantażowani rodzice, skatowani ludzie. 24 lata w więzieniu to nie jedyne konsekwencje, które musiał ponieść z powodu swojego gangsterskiego życia. Ale wtedy właśnie najbardziej zbliżył się do Boga. W więzieniu poznał Jezusa i jego życie całkowicie się zmieniło. Zaczął świadczyć tam dobro, zaczął głosić innym Ewangelię. A kiedy Gepard wyszedł na wolność, do końca życia odwiedzał więzienia, poprawczaki, domy dziecka, mówiąc młodzieży, przestrzegając przed takim życiem, przestrzegając przed nienawiścią, przestrzegając przed przestępczością, przemocą, narkomanią. A przy tym ponosił kolejne konsekwencje swoich grzechów. Mówił: niektórzy mi wybaczyli, inni powiedzieli, że przychodzę za późno. Ale Bóg mi wybaczył, wiem to. Ostatnią konsekwencją wyniszczającego typu życia, jakie niegdyś prowadził, była wyczerpująca choroba i przedwczesna śmierć. Gepard zmarł, a o jego śmierci poinformowano tak. W nocy z 10 na 11 kwietnia 2018 roku odszedł do Pana nasz brat w Chrystusie, oddany sługa pański, diakon kościoła zielonoświątkowego Piotr Stępniak. Piotr otrzymał Boże przebaczenie, ale do końca życia ponosił konsekwencje swoich grzechów. Jednak też do końca Bóg był przy nim i nigdy go nie zostawił, nigdy go nie opuścił, a Piotr zbliżył się do Boga. Bo nawet wtedy, kiedy przeżywamy konsekwencje swoich grzechów, Bóg jest blisko nas, a my możemy zbliżyć się do Niego. Pewnego gorącego dnia mieszkający na Florydzie mały chłopiec zdecydował, że pójdzie popływać w małym, starym stawie na tyłach jego domu. Chcąc jak najszybciej wskoczyć do chłodnej wody, wybiegł przez tylne drzwi swojego domu, zrzucając po drodze swoje skarpetki, buty i koszulkę. Wpadł do wody i wpływając na środek jeziora, nie zdawał sobie sprawy, że w jego kierunku zaczął płynąć aligator. Jego ojciec, który pracował w tamtym czasie w ogrodzie, z daleka zauważył, jak aligator zaczyna się zbliżać. Z przerażającą paniką zaczął biec w kierunku jeziora, krzycząc do chłopca z całych sił. Słysząc krzyk ojca, chłopiec, ten przeraźliwy krzyk, chłopiec zawrócił i zaczął czym prędzej płynąć w kierunku brzegu. I w momencie, kiedy dopłynął do swojego taty, który wybiegł na pomost, dopadł go aligator. Było już za późno. Ojciec złapał syna za ramię, a aligator chwycił chłopca za nogę. I tak zaczęła się przeraźliwa walka, która przypominała przeciąganie liny. Aligator był dużo silniejszy niż ojciec, ale ojciec miał w sobie tyle pasji, że nie odpuszczał i z całych sił trzymał swojego syna. Na szczęście te przeraźliwe krzyki usłyszał farmer, który przejeżdżał obok. Zatrzymał się, wyskoczył z swojego samochodu, chwycił strzelbę i zastrzelił aligatora. Chłopiec w krytycznym stanie trafił do szpitala. Jego nogi były poranione przez zęby aligatora, a ramiona rozdrapane i poszarpane przez paznokcie, które ojciec z całych sił wbijał w ciało syna, starając się go utrzymać. Chłopiec przeżył, a po wielu tygodniach spędzonych w szpitalu przyszedł odwiedzić go dziennikarz lokalnej gazety. Zapytał, czy chłopiec pokaże mu swoje blizny po zębach aligatora. Chłopiec podniósł nogawki, spodni. Ale to nic, powiedział po chwili chłopiec. Po czym zdjął swoją koszulkę i z dumą patrząc na swe zabliźnione rany na ramionach, powiedział do dziennikarza: spójrz, tu też mam wielkie blizny. Mam je, ponieważ mój tata nie odpuścił. Bywa tak, że czasem gubimy się, czasem robimy w życiu głupie rzeczy. Pozwalamy, żeby grzech odłączył nas od Boga. On jednak zawsze walczy o nas, nigdy nie odpuszcza. Chce skonfrontować nas ze swoim słowem, przebaczyć nam nasze grzechy, dając nam nowe życie, dając nam kolejną szansę, nawet jeśli przyjdzie nam żyć z naszymi bliznami już do końca. I myślę, że wielu z nas takie blizny ma. Nie te od aligatora, ale te, które pokazują, że Bóg nigdy nas nie odpuścił. Że wtedy, kiedy walczyliśmy z grzechem, kiedy walczyliśmy z konsekwencjami, to On był blisko i trzymał nas z całych sił. Dlatego kiedy wyznajesz swoje grzechy Bogu, to On choć okazuje Ci łaskę i uwalnia Cię od wiecznych konsekwencji, to Ty ciągle możesz ponieść doczesne konsekwencje swoich grzechów.